Widzę, że już wszyscy zajęli z powrotem miejsca, więc bardzo proszę, abyśmy przez chwileczkę uciszyli się, skłonili swoje głowy, pomodlili się i będziemy rozważać Boże Słowo. Panie Jezu, dziękuję Ci, że możemy w tej chwili się skupić nad Twoim Słowem, możemy się nad Nim pochylić. Panie, dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest dla nas autorytetem. Panie, że Twoje Słowo mówi nam o tym, jak mamy żyć, że ono wyznacza sposób i styl naszego życia. Twoje Słowo nam powiedziało o Twojej miłości do nas, o Twoim zbawieniu dokonanym na krzyżu, o Twojej śmierci, o Twoim zmartwychwstaniu. A później stało się księgą naszego życia. Panie, tak chcemy z tej księgi czerpać mądrość na każdy dzień. Tak proszę Cię, Panie, abyś i dzisiaj poprowadził nas przez to Słowo, które będę rozważał. Udzielił nam zrozumienia, mądrości. Udzielił nam, Panie, wnikliwości, aby nasze umysły były chłonne i mogły przyjąć to, co Ty masz dla nas. Proszę Cię, Panie, o Twoje kierownictwo przez Ducha Świętego. Amen. Pewnego razu młoda dziewczyna, siedząc w swoim pokoju, wyobrażała sobie swój pogrzeb. Wyobrażała sobie, jak leży w trumnie. Wyobrażała sobie, w jaki sposób jest ubrana. Była cała przejęta tym swoim wyobrażeniem na temat swojego pogrzebu. Później wyobrażała sobie, jak cały ten korowód udaje się na pogrzeb, na cmentarz. I też przyglądała się swoim kolegom, koleżankom, znajomym, tym ludziom, którzy na ten pogrzeb przyszli. I stwierdziła, że nie ma tam niektórych znajomych, którzy być powinni. Wyobrażając to sobie, poczuła w swoim sercu taką niechęć do tych ludzi. Dlaczego oni śmieli nie przyjść na jej pogrzeb? Była pełna gniewu i była pełna takiego pewnego żalu i pretensji do nich, że oto nie wzięli, nie biorą udziału w jej pogrzebie. Później, skąd wiemy o tej historii, dlatego że później podzieliła się tym właśnie ze swoimi kolegami i koleżankami, że takie miała myśli, takie miała wyobrażenie i że do niektórych z nich czuła niechęć przez pewien okres czasu z tego powodu, że nie byli na jej wyobrażanym przez niej sobie pogrzebie. Może nam się wydawać to zabawne, ale chcę Wam powiedzieć, że to, o czym myślimy, ma ogromne znaczenie dla naszego życia. Chcę dzisiaj mówić na temat myśli, na temat tego, w jaki sposób myślimy i czy nasze myślenie jest prawidłowe, właściwe, Boże, biblijne. Postawię takie pytanie, o czym myślisz? O czym myślisz na co dzień? O czym myślisz teraz? Jakie myśli pielęgnujesz w swoim umyśle? Jakim myślom pozwalasz być umiejscowionym, zająć szczegółowe miejsce w Twojej głowie, w Twoim sercu? O czym myślisz? Pozwólcie, przeczytam fragment przypowieści Salomona, 4 rozdział, 23 werset. Księga przypowieści Salomona mówi nam w ten sposób. Widzę, że chcecie odnaleźć ten fragment. Myślę, że go dobrze znacie, ale jeśli chcecie odnaleźć, to proszę. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Pan Jezus w nauczaniu powiedział, że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, a inne fragmenty Pisma Świętego nam mówią, że w ogóle myśli pochodzą z serca ludzkiego. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Bardzo ciekawy jest przekład angielski tego wersetu przypowieści 4:23. Przeczytam, jak zostało to oddane w jednej Biblii angielskiej. Bądź ostrożny w myśleniu. Twoje życie jest kształtowane przez Twoje myśli. Bądź ostrożny w swoim myśleniu. Twoje życie jest kształtowane przez Twoje myśli. Jestem przekonany o tym, że to, w jaki sposób myślimy, wpływa na nasze codzienne życie. To, w jaki sposób myślimy, wpływa na to, jak się zachowujemy i co robimy. To, w jaki sposób myślimy, wpływa na to, co mówimy. To, w jaki sposób myślimy, także wpływa na to, jakie mamy emocje, jakie mamy uczucia wewnątrz, w w sobie. Jeśli zaczniesz o kimś źle myśleć, to też za tym przyjdą negatywne emocje, negatywne uczucia wobec tej osoby. Myśli mają ogromne znaczenie. Rozmawiałem z wielu ludźmi, z wieloma ludźmi, też ludźmi chrześcijanami, którzy mają problem ze swoimi myślami. Zmagają się ze swoimi myślami. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym człowiekiem, powiedział mi, że ma czasami takie agresywne myśli, że jedyną rzecz, na co ma ochotę, to wziąć i zrobić komuś krzywdę. Negatywne, agresywne myśli. I mógłbym podać jeszcze wiele innych przykładów, gdzie z naszymi myślami dzieje się coś niedobrego. Chcę powiedzieć tak, że nasz umysł jest polem prawdziwej, rzeczywistej walki. Nasz umysł jest polem rzeczywistej, duchowej bitwy o nasze myśli. Być może nie uświadamiamy sobie tego tak funkcjonując na co dzień, ale kiedy sięgniemy do Bożego Słowa i ono stanie się instrukcją na ten temat w naszym życiu, to zobaczymy to, odkryjemy to. Chciałbym rozpocząć od drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od drugiego i poniżej. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 2. Od drugiego i poniżej. Apostoł Paweł w ten sposób zwraca się do wierzących ludzi w Koryncie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i wasze myśli nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paweł powołuje się tutaj na wydarzenie w ogrodzie Eden. Przytacza znaną nam dobrze historię, kiedy Ewa, rozmawiając z wężem, a dokładnie z szatanem, który pojawił się w Edenie pod postacią węża, została zwiedziona. Dowiadujemy się, że gdy została zwiedziona, zerwała owoc poznania drzewa dobra i złe, o którym Bóg powiedział, że nie wolno ci tego owocu zrywać ani i spożywać. Zerwała ten owoc, zjadła i dała także swojemu mężowi. I apostoł Paweł, przypominając ten fragment, to zdarzenie w Edenie, odnosi je do współczesnych chrześcijan, do nas. I mówi o tym, że musimy uważać, aby nasze myśli nie zostały skażone. Myśli zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc skażone myśli mogą nas doprowadzić do tego, że odwrócimy się od Chrystusa, odpadniemy od Chrystusa. I to jest coś bardzo rzeczywistego, co dzieje się na co dzień w naszym życiu. Coś bardzo rzeczywistego. Nasz umysł każdego dnia jest, użyję tego słowa, bombardowany wieloma myślami, wieloma informacjami. I w zależności od tego, w jaki użytek zrobimy z tych informacji, jakie myśli przyjmujemy do swego wnętrza, tak też może to później wpłynąć na naszą wiarę, na nasze oddanie Chrystusowi, na nasze podążanie za Chrystusem. W jakim kontekście apostoł Paweł wypowiedział te słowa o skażeniu myśli? Po pierwsze, kiedy przeczytamy, może jeszcze zanim doczytam ten fragment, teraz też przypominam sobie, że mam zapisaną tą historię króla Dawida. Pamiętamy o tym i wiemy, że król Dawid był całkowicie oddanym Bogu człowiekiem. Był to Boży człowiek. Jedna z najbardziej takich pozytywnych postaci Starego Przymierza. Człowiek, który szedł za Bogiem. I pomimo tego, że to o nim wiemy, w pierwszej Księdze Kronik, w 21 rozdziale, znajdujemy taką historię. Pierwsza Księga Kronik, 21 rozdział. Pierwszy werset mówi nam w ten sposób. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. I okazuje się, że ten Boży człowiek przyjął tę myśl. Przyjął tę myśl od złego, aby policzyć Izraelitów. Dalej czytamy, rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu. Idźcie i policzcie Izraela od Berszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. Lecz Joab rzekł, niech pomnoży Pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz, lecz Panie mój królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mojego Pana? Po cóż pyta o to mój Pan? Po co ma być to przewinieniem Izraela? A więc Joab ostrzegał Dawida, aby tego nie robił. Dowódca jego wojska ostrzegał, mówi, nie licz królu Izraela. Ale Dawid przyjął tę myśl i za wszelką cenę uparł się, aby Izrael został policzony. Jak wiemy dalej, przyszła plaga na Izraela z tego powodu przed Boży gniew i wiele osób poniosło śmierć w Izraelu. Z powodu przewinienia Dawida, policzenia narodu izraelskiego. Chcę powiedzieć tak, że to jest właśnie taka ilustracja, przykład pokazujący, że nasz umysł może być poddany przeróżnym wpływom i przeróżnym myślom. Powiedziałem już to wcześniej, ale jeszcze powtórzę. Tutaj toczy się pewne zmaganie, pewna walka, pewien bój o to, jak będziemy myśleć, co będziemy myśleć, o czym będziemy myśleć. Są także inne przykłady w Biblii pokazujące nam, w jaki sposób zły, nasz przeciwnik, wróg, może wpływać na nasz sposób myślenia, dotykać naszego umysłu. Kiedy wrócimy do tego fragmentu, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, czytałem, że aby wasze myśli nie zostały skażone, gdy przeczytamy kontekst, gdy przeczytamy dalej wypowiedź apostoła Pawła, werset 4 mówi nam, bo gdy przychodzi ktoś inny i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie przyjęliście, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Apostoł Paweł mówi o skażeniu umysłu w kontekście przyjmowania innego Jezusa, w kontekście przyjmowania innej Ewangelii, w kontekście przyjmowania innego ducha. I w tamtych czasach, w czasach apostoła Pawła, ta inna Ewangelia, to była Ewangelia, która mówiła w ten sposób, że do zbawienia nie wystarczy ci Chrystus. To była Ewangelia, która mówiła, że oprócz tego, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, musisz się jeszcze obrzezać i przestrzegać przepisów prawa mojżeszowego, przepisów zakonu. To była ta inna Ewangelia. I apostoł Paweł z całą stanowczością powiedział, jest to inna Ewangelia, nie tą, którą ja wam głosiłem. Apostoł Paweł powiedział, że jest to inny Jezus niż ten Jezus, którego ja wam zwiastowałem. A co jest najtrudniejsze, czy takie najbardziej jak gdyby takie warte podkreślenia w tym fragmencie, to pan apostoł Paweł powiedział, że za tym stoi inny duch. Stoi inny duch. W dzisiejszych czasach, kiedy miałbym powiedzieć, co to jest inny Jezus, co to jest inna Ewangelia. Inny Jezus to jest Jezus, który nie jest uznawany, że jest Bogiem. Lecz Jezus, który jest uznawany, że jest pierwszym stworzeniem, to jest inny Jezus niż ten, którego poznałem, niż ten, którego przyjęliśmy. To jest inny Jezus. To jest inna Ewangelia. I to jest inny duch, który za tym stoi. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Gdyby tak nie było, cała istota odkupienia leży w gruzach. Bo Bóg jest Zbawicielem. I to Bóg odkupił rodzaj ludzki, stawszy się człowiekiem i umarł za nas, na krzyżu dał się przybić do krzyża. To jest cała idea, myśl przewodnia odkupienia. Ale wiecie, są bardziej zakamuflowane sprawy niż to, o czym powiedziałem teraz. Przypominam sobie takie zdarzenie, kiedy byłem zaproszony na pewną mini konferencję i tam usługiwał pewien człowiek, pewien zapowiedziany brat z innego kraju. I kiedy to, co mówił, to, co głosił, wydawało mi się, że pochodzi z Biblii, bo było w jakiś sposób oparte na Biblii, ale przez cały czas Odczuwałem tak głęboki niepokój w swoim wnętrzu, w swoim duchu, który trwał przez cały czas jego głoszenia, zwiastowania. Powiedziałem sobie tak, kiedy się to skończy, na pewno wszystko wróci do normy, odzyskam pokój. Ale chcę powiedzieć, że przez tydzień nie mogłem dojść do siebie. Przez tydzień czułem cały czas niepokój w moim wnętrzu. Ten, który pojawił się tam, na tym zgromadzeniu, na tym spotkaniu. Nawet dzieliłem się z tym z innym pastorem, powiedziałem, nie wiem, co się dzieje. To same uczucie wewnątrz, to samo zaniepokojenie wewnątrz pozostało. Musiałem się o to intensywnie modlić. A wydawałoby się, że wszystko na pierwszy rzut oka jest takie podobne. Gdzie nie jest tak łatwo rozpoznać prawdziwe dolary i fałszywe. Cała chytrość polega na tym, że są bardzo do siebie podobne. Gdyby były innego koloru, zielone i czerwone, to nie mielibyśmy problemów z rozróżnieniem, który banknot jest który. To byłoby proste. Ale one są tak do siebie podobne, że aby je rozpoznać, trzeba użyć specjalnych, nawet trzeba mieć wiedzę albo użyć nawet specjalnych urządzeń, aby nam to mogły wyświetlić i pokazać. A więc cała chytrość i przebiegłość złego polega na tym, że on próbuje przynieść nam innego Jezusa, przynieść nam inną Ewangelię, aby nasz umysł został tą Ewangelią inną skażony. Ale dzięki Bogu za Boże Słowo, dzięki Bogu za Ducha Świętego, dzięki Bogu za Jego obecność w naszym życiu i że On się o nas troszczy, że On nas chroni, że chce nas prowadzić, chce nas błogosławić i chce nam udzielać swojej mądrości na każdy dzień. Czym jeszcze umysł nasz może zostać skażony? Czym jeszcze umysł nas może zostać skażony w tym świecie? Chcę przeczytać drugi fragment z listu apostoła Pawła do Kolosan, 2:8. List apostoła Pawła do Kolosjan, 2:8. Na 1273 apostoł Paweł do tego zboru pisze takie słowa. Baczcie, czy inaczej zwróćcie uwagę, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Zwróćcie uwagę, aby was ktoś nie sprowadził na manowce, aby ktoś nie skaził waszego umysłu, aby ktoś nie zaszczepił niewłaściwych myśli w waszym życiu przez filozofię i czcze, czyli takie błahe, pozorne urojenie oparte na tym, co takim pospolitym mówieniu ludzkim i na prawach rządzących tym światem. Czy to słowo filozofia jest bardzo zacnym słowem, bo ono pochodzi od dwóch greckich słów phileo, czyli kochać, i sofia, czyli mądrość. Filozofia to inaczej umiłowanie mądrości. Ale istnieje Boża mądrość, istnieje mądrość tego świata. Istnieją różne rodzaje mądrości. Mówi nam o tym Boże Słowo, a nawet istnieje mądrość demoniczna, o czym też wiemy. I może się zdarzyć tak, że nasz umysł może zostać skażony filozofią tego świata. Mądrością tego świata. A co za tym idzie, możemy przyjąć ten podobny styl życia, podobny styl postępowania. Jakie obszary, czy jakie dziedziny może filozofia tego świata objąć w naszym życiu? Pozwólcie, że posłużę się przykładem, który ostatnio opowiedziała mi Gosia, która wróciła z zagranicy. Jeżeli Gosiu mogę powiedzieć tą historię, to pozwól, zresztą no, nie może, teraz już jest za późno. Gosia pracowała w sklepie i tam sprzedawała buty. Zdarzało się, że przychodzili rodzice ze swoimi dziećmi, aby kupić im buty. Sprzedawca, między innymi jego zadanie polegało na tym, aby dziecku zrobić przymiar, zmierzyć bucika, dopasować, No a później, jak już bucik był dopasowany, to rodzice za niego płacili. I Gosia opowiadała, że to, co widziała, to zaniepokoiło jej życie. Zdarzały się takie historie, że niestety, ale rodzice nie byli w stanie dziecku kupić buta czy butów. A mianowicie dlatego, że działy się takie sceny, że nie dało się tego buta dziecku dopasować. Dziecko krzyczało, płakało, kopało, pluło, tarzało się po ziemi. Po prostu no, małe przedstawienie. A bezradni rodzice stali obok i patrzyli na to i zażenowani nie wiedzieli, co biedni mają zrobić. Bo przecież zostali nauczeni tego, że dziecku trzeba pozwolić na wszystko, na co chce. Zostali nauczeni tego, że dziecku trzeba pozwolić na wszystko, co, czego ono chce. Że dziecko nie może być w żaden sposób zdyscyplinowane, w żaden sposób, no nie wiem, nawet, no, nie wiem co powiedzieć, skarcone w takiej sytuacji, bo przecież tego robić nie wolno. I co się okazywało, że Gosia musiała rodzicom powiedzieć: przepraszam, ale nie mogę wam pomóc. Wróćcie, jak się wasze dziecko uspokoi. Wtedy może ewentualnie uda się. Słuchajcie, to się bierze z pewnej koncepcji, z pewnej filozofii podejścia. Gdybyśmy tą ideę porównali z Bożym Słowem, to byśmy odkryli to, że Boże Słowo... Oczywiście są drugie skrajności i te skrajności możemy widzieć na ulicy, że dziecko biegnie, potknie się, wywróci się, a mama bierze i podnosi je i tłucze po pupie. To jest druga skrajność, zupełnie w drugą stronę, nie wiadomo o co chodzi. Patrzę na to i mi jest żal. Bo przecież Boże Słowo nam mówi, że mamy dzieci kochać. Nie ponad Boga. Nie ponad Jezusa. Kochać. Ale jednocześnie mamy je wychowywać. Mamy je uczyć posłuszeństwa. Jeśli nasz umysł zostanie skażony pewną koncepcją, pewną filozofią, to drodzy, będziemy mieli problemy. I tak sobie myślę, kogo mi bardziej żal, czy tych rodziców, czy tych dzieci? Bardziej żal mi tych dzieci. Bo nie wiadomo, jaka będzie ich przyszłość i co się w ich życiu dalej będzie działo. Drodzy, są inne koncepcje tego świata. A po co mamy na przykład dwoje ludzi, jeśli się kocha, to po co mamy zawierać związek małżeński? Po co się mamy żenić? Przecież się kochamy. Chodzi przecież o miłość. Miłość jest najważniejsza, miłość jest na pierwszym miejscu. Jeśli się kochamy, zamieszkajmy ze sobą, żyjmy ze sobą jak mąż z żoną. Przecież się kochamy. Uczucie jest najważniejsze. Gdybym nie znał Biblii, to bym sam w to uwierzył. Naprawdę, bo to ma taką moc, taką siłę argumentów. Po co coś robić w sposób formalny? Po co coś legalizować? Do czego nam jest potrzebny papier? A spotkałem ludzi, którzy mówili, przecież ten papier może popsuć tę miłość, którą mamy do tej pory. Może popsuć. I wielu dzisiaj ludzi tak myśli. I wielu dzisiaj młodych ludzi tak żyje. I uważajmy na to, żebyśmy nie zaczęli tak myśleć. I nie zaczęli tak żyć. Uważajmy na to. Bo to jest sposób, w jaki nasze myśli mogą zostać skażone. Skażone. I po trzecie, pozwólcie, że podam trzeci przykład, gdzie nasze myśli są zagrożone. To jest list do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 1 do 2. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 1 do 2. Czytamy w ten sposób. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Tu jest mowa o życiu, o chodzeniu według modły, zwyczaju, mody tego świata. Ale nie wiem, czy uważnie przyglądniemy się temu tekstowi, to zauważmy jedną rzecz, że tu jest dalej powiedziane, że życie według modły tego świata jest naśladowaniem władcy, który rządzi w powietrzu. A więc to nie jest coś tak obojętnego, że ktoś wymyślił sobie jakiś sposób i styl życia i że jest to czysto ludzkiego pochodzenia. Bardzo wyraźnie jest tu pokazane, że istnieje zależność pomiędzy modami tego świata, a złym duchem, który rządzi w powietrzu, który w sposób niewidzialny stoi za tym i kieruje tym. Jest mowa o naśladownictwie, że my coś naśladujemy, kogoś naśladujemy. I może dojść do tego, że bezwiednie możemy naśladować władcę tego świata ciemności, który tworzy na tym świecie swoje koncepcje i pomysły na życie. Na życie. A my przecież mamy naśladować kogo? Jezusa Chrystusa. Mamy Jego naśladować, zanim mamy iść. To On nam pokazał, jak mamy żyć, jakimi ludźmi mamy być, co się w życiu liczy, co jest w życiu ważne. Naśladować Jezusa Chrystusa. Więc pozwólcie, że powiem wprost. I muzyka współczesnego świata, sposób zachowania współczesnego świata, sposób noszenia się, nawet ubierania, oczywiście nie mówię o wszystkim, ale niektóry sposób ubierania się, sposób spędzania wolnego czasu, musimy zauważyć, że często jest wbrew Chrystusowi. Jest modłą tego świata. I naśladując to w sposób bezkrytyczny, może się okazać, że zamiast naśladować Chrystusa, naśladujemy tego, który za tym stoi. Musimy o tym wiedzieć. Musimy być tutaj mądrzy i czujni. Ja już nie jestem na czasie, ale kiedyś też byłem młody. Nie jestem na czasie, nie wiem wszystkiego, nie wiem, co dzisiaj jest cool. Nie, już nie nadążam. Ale za moich czasów też tak było, że jeśli jeden kolega miał magnetofon szpulowy, już na pewno go nie pamiętacie niektórzy, ale wiecie, takie z dużymi krążkami i radio, aby z trójki nagrać przeboje, to nagrywało się te przeboje, a później schodziliśmy się, żeby sobie posłuchać. I ja też chciałem tam być, bo ja też chciałem słuchać tej muzyki. Też jej chciałem słuchać. Nie chciałem być z tyłu, nie chciałem być inny. Chciałem być tacy, jak moi koledzy są. Słuchać tej samej muzyki, którą oni słuchają. Chciałem słuchać TSA, chciałem słuchać Roda Stewarta, chciałem tego słuchać. Bo wtedy się tego słuchało. Nie chciałem być do tyłu. Kiedy była moda na to, aby nosić spodnie dzwony po wyżej 30 na dole, obwód, nie, obwód 60, bo to 30 było mierzone w linii, to ja też ciąłem sobie spodnie od dołu, by wstawić kliny, żeby mieć ponad 30. Też to robiłem, bo nie chciałem być inny, chciałem być tacy, jacy moi koledzy są. Taki sam chciałem być. Chciałem na nimi nadążyć, chciałem ich naśladować. Nie chciałem być gorszy i nie chciałem być odrzucony. A kiedy była moda na długie włosy, to ja też nosiłem długie włosy. Też zapuściłem włosy. Tylko, że wtedy w szkole ścigano nas za to. Wtedy pan dyrektor z panem drugim robili nam podszczyżyny. Ale też chciałem mieć długie włosy, bo wtedy była moda na długie włosy, bo jakiś zespół nosił długie włosy i wszyscy chłopcy też chcieli mieć długie włosy. Już nie pamiętam, który w tym momencie. Ale drodzy, każdy nie chcemy być inni. Chcemy być upodobnieni. Chcemy być tacy, jak wszyscy wokół nas. Abyśmy nie byli gorsi i odrzuceni. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa. Poznałem mojego Pana i Zbawiciela. I zrozumiałem, że jestem powołany, żeby być inny. Nie dziwakiem. Ale że może odbierany jako dziwak, ale inny. I już nie mody tego świata miały kształtować mój styl i sposób życia, ale Bóg i Jego Słowo i to, co czytałem w tej księdze, to miało kształtować moje życie. To miało kształtować moje życie. Miałem się tak zwrócić teraz do młodych osób w naszym zborze. Pozwólcie, że się już zwrócę. Chcę wam powiedzieć tak, że Bóg w naszym zborze młode osoby obdarzył wystarczająco dużą urodą.
Naprawdę.
I dziewczyny, nie musicie się, nie wiem, pokazywać za bardzo. Bo każdy chłopak, który ma dobrze tutaj, wiecie, w tej górnej części ciała, zobaczy waszą urodę i nie musicie się publicznie, nie wiem, obnażać za bardzo. Prawda. Chyba, że zależy wam na takich chłopakach, którzy tylko o tym marzą i tylko o tym myślą. Boże Słowo nam mówi, jak mamy żyć, jak mamy wyglądać, jak się mamy zachowywać, jak ma wyglądać nasz dom, nasza rodzina. Boże Słowo nam o tym mówi. I pozwólcie, że na zakończenie coś o higienie naszego umysłu. Każdy z nas się myje, mam nadzieję, że tak jest, że się myjemy. Każdy z nas dba o swoją osobistą higienę. I także nasz umysł. Musimy dbać o higienę naszego umysłu. Pozwólcie, że pierwsza ilustracja, jak to należy robić, to użyję ilustracji z filtrem. Chyba większość z nas używa filtrów do wody. A jak nie używacie, to zacznijcie używać filtrów do wody. Jakie jest zadanie takiego filtra, który używamy? Wlewamy, powiedzmy, teraz mam na myśli taki właśnie filtr typu Brita, to nie jest reklama, ale wlewamy wodę i tam jest użyty z tego, co sobie przypominam, aktywny węgiel, którego zadaniem jest pochłonięcie niektórych związków, takich związków jak chlor, jak substancje organiczne, jak fenole, pochłania także rdze i oddziela piasek. Wiecie, że to wszystko mamy w wodzie? To wszystko mamy w wodzie, to wszystko możemy razem z kawą, z herbatą, bo się zastanawiamy, dlaczego ta Neska taka niedobra albo inna. Zastanówmy się wodę, jaką używamy. Ale wracając do filtra, bo tu chodzi o filtr. Zadaniem filtra jest rozdzielić i pochłonąć to, co niewłaściwe. Drodzy, i Bóg, używam tego przykładu, żeby nam pokazać, że Bóg mówi o naszym umyśle, że ma działać jak filtr. Nasz umysł ma działać jak filtr. List do Rzymian, 12 rozdział. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 2 mówi w ten sposób. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić. Co to jest rozróżnienie? Ten filtr ma na zadanie rozróżnić i rozdzielić substancje szkodliwe, je pochłonąć, a przepuścić tylko substancje właściwe. Dokładnie w ten sam sposób działa nasz umysł, ma działać nasz umysł, że my mamy rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest Bożymi myślami, a co Bożymi myślami nie jest. Ale słuchajcie, pomyślmy, co by było, gdybyśmy, wracając do tego filtra, nie wymieniali go co miesiąc. Że raz złożyłeś wkład i zostawiłeś go na rok. Tam by się zawiązały pewne związki lub nawet jak pewne organizmy i w konsekwencji byłoby to jeszcze bardziej tragiczne dla tej wody, niż gdybyś w ogóle tej wody nie filtrował. Ten filtr musi być wymieniany co jakiś czas. I nie wystarczy, że raz kiedyś przeczytałeś Biblię. Nie wystarczy, że kiedyś miałeś Boże Słowo w swoim ręku. Ale musisz swój umysł wypełnić nim codziennie. Codziennie musisz nim wypełnić, bo ci się filtr zapcha. I już nie będziesz w stanie nic rozróżnić. Będziesz przepuszczał wszystko do swego serca, do swego życia. A więc Bóg mówi o tym, że mamy się przemieniać przez odnawianie umysłu, abyśmy byli w stanie na co dzień rozróżnić i rozpoznać. I druga sprawa, jeśli chodzi o właściwe podejście do naszego umysłu, tu drugą ilustrację, drugi przykład użyć też z dziedziny, no, używania wody. Wszyscy na co dzień korzystamy z kranu. I wiecie, do czego służą kurki, albo jeżeli już nie macie kurków, to to urządzenie, które przesuwa w prawo, w lewo i podnosi do góry. To urządzenie służy do tego, abyśmy mieli kontrolę nad tym, ile wody wycieka i czy cieknie, jaka temperatura, jaką temperaturę chcemy sobie ustawić. To służy po to, żeby mieć kontrolę. A co się dzieje, kiedy mamy to zepsute? To nam po prostu cieknie. Kapie nam albo nam cieknie. My nie chcemy, ale nam cieknie. Musi być to urządzenie sprawne. I gdy jest sprawne, mamy kontrolę, bo regulujemy ilość przepływającej wody i regulujemy temperaturę wody taką, jaką chcemy użyć. Kiedy chcemy, otwieramy. Kiedy chcemy, zamykamy. Kontrolujemy to. I chcę powiedzieć, że Bóg powiedział nam o naszym umyśle, że my też mamy kontrolować nasze myśli. List do Filipian. List apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział. Wersety 8 i poniżej. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co godne pochwały. Tylko myślcie o tym, wreszcie, bracia, myślcie o tym. To znaczy, siostry też, to mi podpowiadają, siostry też. I tu popatrzcie, zwróciłem uwagę na to, że jest to powiedziane w formie nie życzeniowej, ale w formie pewnego polecenia, nakazu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym. Co? Myślcie tylko o tym. Jest to pewne polecenie. To znaczy, że ja mam możliwość pewnej kontroli, pewnego wpływu na to, co myślę i jak myślę. Kiedy pojawiają się złe, negatywne myśli, mogę przykręcić zimną wodę. Mogę ją zamknąć. Jeśli jestem w Chrystusie, jeśli jestem nowym stworzeniem, jeśli jestem człowiekiem na nowo narodzonym i Bóg mieszka we mnie, Chrystus mieszka we mnie, to mogę to uczynić. Mogę to uczynić. Ale równie dobrze mogę sobie całkowicie odpuścić i pozwolić, aby ptaszki uwiły gwiazdo na mojej głowie. I niech sobie żyją na mojej głowie i niech moje myśli sobie krążą, jak chcą, gdzie chcą, kiedy chcą i o czym chcą i ile chcą. Ale później pojawiają się kłopoty, pojawiają się problemy i trudności. Bo na początku to są niewinne myśli, których nie kontrolujemy, a później to są już natręctwa, a później to już są jeszcze bardziej skomplikowane sytuacje, jeśli zupełnie odpuścimy sobie i pozostawimy to poza wszelką naszą kontrolą. Boże Słowo mówi nam, że mamy panować nad tym, o czym myślimy. Możemy przykręcić ten kurek lub ten kurek, zamknąć lub otworzyć. Możemy decydować o tym, co myślimy i jak myślimy. Oczywiście to wymaga pewnego wysiłku z nas. A więc podsumowując to, o czym dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Bądź ostrożny w myśleniu, bo twoje życie kształtowane jest przez twoje myśli. Twoje życie jest kształtowane przez twoje myśli. I taką modlitwę na koniec chciałbym, abyśmy zanieśli, żebyśmy sami indywidualnie do Boga zwrócili się. Panie, pozwól mi, aby mój filtr był sprawny, bym umiał filtrować to, co dociera do mego życia, abym był wypełniony Bożym Słowem. Podejmij taką decyzję, że Boże Słowo będziesz czytał nie okazjonalnie, ale że będziesz je czytał w swoim życiu. I też módl się o to, aby Bóg dał ci tę zdolność, byś mógł zamykać i otwierać, pozwalać i nie pozwalać, rozpoznając, co jest Boże, a co jest nieboże, aby mieszkało w twoim umyśle. Bo to będzie wpływać na twoje życie. Zapraszam was, abyśmy powstali wspólnie. Zawołali do Pana.